Rozmowa kontrolowana.
Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
O, jak świetnie słychać, jakby pan był w Warszawie, a przecież jest pan?
W Łebie.
O, właśnie, świetnie. I to pokazuje, że jeśli się ma dobry internet, to właściwie można być wszędzie. Panie senatorze...
W coraz większym stopniu nasze województwo jest objęte internetem, niestety nie całe, bo jeszcze dużo część obszarów takich wiejskich szczególnie, no, ma kłopoty z łączeniem.
No ale jak słyszę, w Łebie jest
już
całkiem dobrze.
Ale jest już sieć podstawowa zbudowana na terenie całego Pomorza, więc myślę, że w niedługim czasie wszyscy nasi mieszkańcy będą mieli doskonały dostęp do internetu.
Prezydent Andrzej Duda, który dzisiaj przyjął ślubowanie piątej, akurat to pani, sędzi Trybunału Konstytucyjnego spośród tych osób, które zostały wybrane przez nowy Sejm, mówił sporo o tym, że to Sejm tej kadencji jest emanacją obecnej woli społecznej i jego zdaniem to ten wybór jest właściwy, a nie wybór, który go dokonano w Sejmie minionej kadencji głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I włącznie z tym, wie pan, że, nie wiem, czy pan to widział, ale wytknął wam Platformie, że w 97 roku Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, który mógł obsadzić swoimi tak zwanymi sędziami Trybunał Konstytucyjny, wówczas tego nie zrobił, a wy to zrobiliście.
W 1997 roku nie było Platformy Obywatelskiej, była akcja wyborcza Solidarność, no i praktyki były różne na przestrzeni tych ostatnich lat. Szkoda, że pan prezydent nie przypomniał czasów, gdy krótko, co prawda na szczęście, ale rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast ja tutaj chcę powiedzieć w ten sposób, bo o tym czasami się zapomina, że dzisiejsza partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Platformie, że uchwaliła ustawę niekonstytucyjną. Ona była z błędem konstytucyjnym tylko w jednym punkcie, i to ważnym, ale nie przekreślającym całej ustawy. My takich ustaw na przestrzeni całego 25-lecia mieliśmy z takimi błędami bardzo dużo. I one były po decyzji Trybunału Konstytucyjnego poprawiane w tej części, gdzie właśnie te uchybienia były. Może to nie przebija się do powszechnej takiej wiedzy, ponieważ wszystkie wyroki Trybunału Konstytucyjnego jako inicjatywy parlamentarne przeprowadzał Senat z mocy porozumienia między Sejmem a Senatem, i to te inicjatywy mogli nawet posłowie nie dostrzec, że to była implementacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego do systemu prawnego. Kilkadziesiąt posiedzeń Komisji Ustawodawczej w poprzedniej kadencji było posiedzeniami, które dotyczyły większych, mniejszych poprawek, które były efektem działalności Trybunału Konstytucyjnego. Nikt tego nie negował, uważał, że to jest oczywiste, i tak było zawsze. Trybunał Konstytucyjny jest dużą, poważną instytucją, ma sporo zajęć, wykonuje swoją pracę po to, aby rzeczywiście prawo dobrze funkcjonowało.
No i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że wyście zaczęli psuć ten Trybunał.
Jest po prostu niestosowne w tej chwili.
Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że to wy, Platforma Obywatelska, zaczęliście psuć ten Trybunał swoimi decyzjami.
Nie zaczęliśmy psuć tej ustawy, nie zaczęliśmy psuć Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji. Zgodnie z prawem zostali wybrani trzej członkowie Trybunału Konstytucyjnego, dwaj imiennie wyznaczeni zostali w sposób nieprawidłowy wyznaczeni. Trybunał Konstytucyjny to dostrzegł. Można było to bez zbędnej zwłoki, bez problemu poprawić, a nie prowadzić do zamachu na Trybunał Konstytucyjny i doprowadzić do sytuacji takiej, że wszyscy tracimy zaufanie, czy będziemy tracili zaufanie do tej instytucji. Po prostu elementarny błąd.
A co teraz?
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chciało poprzez swoich ludzi, którzy byliby w tym Trybunale Konstytucyjnym, wprowadzać różnego rodzaju reformy, to ja na taką Polskę się nie zgadzam. Wydaje mi się, że po prostu te ustawy, które będzie wprowadzało Prawo i Sprawiedliwość, największe, najlepsze i tego im życzę, potrzebne wszystkim reformy, powinny być wprowadzane zgodnie z konstytucją, a nie tylko dlatego, że ma się swoich ludzi w Trybunale. Ci kandydaci, którzy zostali przez Prawo i Sprawiedliwość zaproponowani, to są ludzie, którzy byli bardzo mocno uwikłani w politykę. Ja znam dobrze senatora Ciocha, on był nawet członkiem mojej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. No i po prostu był bardzo aktywnym członkiem Prawa i Sprawiedliwości, także na posiedzeniach komisji.
Rozumiem, że wasi członkowie wybrani, ci sędziowie, to są w porządku, a ci, których wybrano teraz, to są nie w porządku i polityczni.
Pani redaktor, zawsze można tak sprowadzić, że nasi są w porządku, albo ich są w porządku, nasi są źli. Także dorobek tych kandydatów, których myśmy zaproponowali, to znaczy myśmy, no po prostu zostały zaproponowane przez różne także organizacje prawnicze, różne instytucje, bo przecież to nie było wyciągnięcie z kapelusza osób, tylko osoby, które były o dużym dorobku. Proszę pamiętać, że duża część Trybunału Konstytucyjnego była także przecież konstruowana z czasów Prawa i Sprawiedliwości i nikt nigdy nie podniósł, że ci ludzie, którzy tam głosowali z naszej strony na posiedzeniach Trybunału Konstytucyjnego, że oni manipulują. Więc po prostu do tej pory nie było takich właśnie działań, które miały doprowadzić do dyskredytacji Trybunału Konstytucyjnego.
Co teraz będzie, niech mi pan powie, bo jak rozumiem ze słów prezydenta, ale także przedstawicieli koalicji, znaczy nie koalicji, tylko jakby ekipy rządzącej, że dla nich sprawa jest zamknięta.
No, zobaczymy, co będzie dalej, bo dzisiaj jest kolejne posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, jutro, które rozstrzygnie, czy ta ustawa, która została wprowadzona o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przez Prawo i Sprawiedliwość, czy ona jest zgodna z Konstytucją. Tu pojawiają się wątpliwości, także ze strony prokuratora generalnego, który dostrzegł jej słabości. No, odpowiedzialność za funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w tej chwili spoczywa na prezydencie Rzeczypospolitej. Jeżeli prezydent nie widzi, nie dostrzega problemu, no to trudno, no to jest sytuacja, się robi coraz bardziej poważna.
To zostawmy kwestię Trybunału Konstytucyjnego. Ja ostatnio pytałam tutaj Sławomira Neumana, jak wy się zachowujecie jako Platforma Obywatelska w sprawie na przykład głosowania nad programem 500+ na dziecko. Nie wiem, to była taka deklaracja, że powiemy sprawdzam, a pan by zagłosował za czy przeciw?
Panie redaktor, to jest prosta operacja. Tę operację można oczywiście wprowadzić 500 zł na dziecko, nie tylko na drugie, kolejne i tak dalej, ale także na pierwsze. To nie ma nic nie ma większego problemu w tej sprawie. Tylko wówczas trzeba powiedzieć, skąd weźmiemy środki finansowe na ten cel. Czyli jakiej części budżetu one zostaną przesunięte na wypłacenie zasiłków tych 500 zł. Jeżeli ta operacja zostanie w ten sposób przeprowadzona, to ja się też jestem w stanie zgodzić z tym, że wprowadzenie na rynek dodatkowych dużych pieniędzy, które będą elementem konsumpcji obywateli, to jest to zgoda. To można to przeprowadzić i...
Czyli podniósł pan rękę za taką ustawą, tak?
Nie można zwiększać tych środków kosztem zwiększenia deficytu budżetowego albo kreowaniem kolejnych nie wiadomo skąd pochodzących pieniędzy, a dzisiaj próbuje się to zrobić, na przykład sugerując, że potrzeba jest nowelizacji budżetu na rok przyszły, że w przyszłym roku można zwiększyć deficyt także budżetowy o co najmniej 10 miliardów złotych, więc no to są działania,
można,
które są nie
można
absolutnie
zwiększyć
szkodliwe,
deficytu
bo
budżetowego?
One wprowadzą, one się de facto odbiją na najbiedniejszych, bo po pierwsze, no zresztą to już było tyle razy tłumaczone, ale warto to także przypomnieć, że taka kwota, która nie ma pokrycia w dochodach, wywoła impuls inflacyjny, a inflacja jest zawsze no, kłopotliwa dla tych, którzy szczególnie dla tych mniej zarabiających. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, włączenie tych pieniędzy jako dochodów dla osób, które otrzymają te pieniądze, te środki będą podlegały opodatkowaniu, a więc efektywnie te środki, te kwoty będą wyraźnie mniejsze i wywołają skutek taki, że osoby najmniej zarabiające, które do tej pory korzystały z różnego rodzaju pomocy także społecznej, no, mogą tę pomoc utracić. Na
nie,
pewno
ale na tej operacji raczej nie stracą, no panie senatorze.
To w praktyce doprowadzić może, że głównymi beneficjentami tej pomocy nie będą ludzie mniej zamożni, o co jest intencją, myślę, ustawodawców, czy projektodawców tej ustawy, ale osoby zamożniejsze, bo dla nich to będzie dodatkowy dochód, podlegający opodatkowaniu, to prawda, ale jednak nie wywołujący skutku finansowego. Warto pamiętać, jeszcze przepraszam, że to skończę, bo na to niewiele osób zwraca uwagę na ten element, że dzisiaj efektywne opodatkowanie osób o najniższych dochodach jest w rzędu 5%, a nie 18%, tak jak wynika to ze skali podatkowej, ze względu na różnego rodzaju ulgi.
Dobrze, panie senatorze, czyli ostatecznie będzie ustawa W Sejmie 500+, pan podnosi rękę za czy przeciw?
Jeżeli będzie ona w prosty sposób pokazana, w jaki, tak jak powiedziałem do tej pory, czyli że nastąpi przesunięcie z innych wydatków, a na pewno można przesuwać, niektóre wydatki są może, mogłyby być bardziej efektywne. Jeżeli się te środki przesunie w taki sposób, to ja nie widzę przeszkód, żeby za tą ustawą zagłosować. Ale na razie nie znamy tego projektu, a wszystkie propozycje dokładnie mówią odwrotnie. Dlatego też jest tak ciężko jednoznacznie powiedzieć, bo mówią o tym, że te wydatki 500 zł na dziecko będą kosztem, czy będą powodowały wzrost deficytu budżetowego. I dlatego to, na to nie powinniśmy się zgodzić, ponieważ Polska już była w okresie takiej procedury nadmiernego deficytu. To było niezwykle kłopotliwe, ponieważ wymagało cięć wydatków, także na przykład zamrożenia wynagrodzeń w całej sferze budżetowej, co przez ostatnie lata tego doświadczaliśmy. I była po raz pierwszy szansa, dzięki temu, że ta procedura została zdjęta z Polski, że na przykład w sferze budżetowej można było podnieść wynagrodzenia, nieduże oczywiście, bo trzeba pamiętać, że to wywołuje zawsze też skutek taki z punktu widzenia budżetu no, negatywny, ale to by było możliwe. W tej chwili, jeżeli się uruchomi tę procedurę, która no, jest kłopotliwa, w konsekwencji może doprowadzić do tego, że z automatu będą obcinane niektóre wydatki. A kwota przeznaczona na te 500 zł, no to była kwota rzędu kilkunastu miliardów złotych. To z perspektywy budżetu państwa to jest naprawdę dużo. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze podniesienie kwoty wolnej od podatku, bo także tutaj ta rzecz była przedmiotem...
No i będzie przedmiotem procedowania w Sejmie.
Prawa i Sprawiedliwości, to się kolejny problem tworzy. Co więcej, nie wiem, czy pani zauważyła, że w kampanii wyborczej podnoszono kwestię podniesienia środków przeznaczonych na finansowanie i modernizację armii. To kolejny problem, który może destabilizować finanse publiczne. Mam nadzieję, że nastąpi jakieś otrzeźwienie i opamiętanie w tej sprawie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy pana senatora i Łebę oczywiście. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Rozmowa kontrolowana.